8 minut po godzinie 11, Tomasz Olszewski, dzień dobry, jako że poniedziałek, Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zdaje się, że teraz trzeba bardzo ostrożnie chodzić po ogrodzie, ponieważ to wszystko tak gwałtownie wybija spod ziemi i kwitnie, że trawa dziurawi podeszwy.
Bardzo tak, trzeba bardzo uważać, ale ja jestem taka zadowolona z tej pogody i
na widzę... Na Kaszuby dotarła wiosna, rozumiem.
Dotarła, tak, i widzę, że tutaj będzie nie tylko przez 2 dni, potem znowu w nocy, bo jak podają, że w nocy ma być 0 stopni, u nas jest zawsze -4, to nie ma inaczej. Także cieszę się, bo te rośliny faktycznie, ale to jest późno. Jest późno, znowu wydaje się, że wchodzimy w kolejny rok, który jest troszkę trudny dla roślinności, także trzeba będzie bardzo, bardzo uważać, ale wreszcie ciepło, wszystko się rodzi tutaj na wjeździe do radia. Nie mogę się nadziwić, napatrzeć na te piękne runianki. Nie wiem, czy pan zauważył, panie Tomaszu.
To takie białe kwiatuszki, tak, małe. To się runianki nazywa.
Runianka, tak. Tak pięknie kwitną. To jeżeli ktoś z państwa teraz szuka sobie w głowie, myśli, jaką by tutaj roślinę zadarniającą posadzić w półcienistym albo cienistym miejscu, to warto przyjechać, zatrzymać się na chwilę przed Radiem Gdańsk i rzucić okiem przez płot, bo zaraz przy płocie jest, prawda, przy tym przystanku autobusowym. Jak pięknie to wygląda. Zastanawiam się, czy to jest bardzo miododajne, bo nie widziałam ani jednej pszczoły. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że może pszczoły nie lubią lokalizacji przy grunwaldzkiej.
No może właśnie ze względu na spaliny, ale z drugiej strony ja wczoraj na wsi też nie spotkałem ani jednej pszczoły. A no. Było tak pięknie ciepło, wszystko kwitnie, zasuwają kwiaty, że tak powiem, z prędkością światła, ale pszczoły nie latają.
No u nas tam bzyczało ostro w ten weekend i wcześniej też, szczególnie na przebiśniegach, na krokusach, teraz podbiał zaczyna kwitnąć, no już kwitnie właściwie od zeszłego tygodnia, także mają co robić, no i przede wszystkim
szafirki,
wierzby.
Fiołki i takie niebieskie, co to nie wiem jak się nazywają, takie
no,
ładne.
No dużo jest, cebulica teraz kwitnie, irys kwitnie, bo my mieszkamy w takim kraju, w którym jest taka pogoda, że wszystkie te cebulowe, które teoretycznie mogłyby kwitnąć wcześniej. No kwitną wszystkie naraz, ale za to jest naprawdę pięknie, bogato, na bogato. Tak,
a tulipan
powiedzmy.
Jeszcze nie
zakwitnie. Nie, no tulipany nie są takie wczesne. Tulipany są takimi roślinkami kwitnącymi troszkę później. Ja myślę, że tak pod koniec kwietnia, maj, nawet do czerwca te późne odmiany pojedyncze, ale na przykład przebiśniegi.
Żonkile
też już kwitną, szczególnie te malutkie. Można by, gdybyśmy mieszkali w cieplejszym kraju, byśmy mieli cieplejsze zimy, to oczywiście byśmy już przebiśniegi dawno zapomnieli o nich i o takich różnych wczesno kwitnących cebulkach wiosennych, ale my teraz mamy wszystko naraz i jest pięknie.
No i teraz pewnie chodzimy po ogrodzie i myślimy, od czego by tu zacząć, bo już teraz żadne się skończyły.
Nie chodzimy, tylko biegamy, wyrywamy sobie włosy z głowy. No naprawdę, bo jeszcze jak byłam tutaj z państwem, rozmawialiśmy 2 tygodnie temu, bo mieliśmy krótką przerwę, przecież jak były święta. Jeszcze przed świętami było na tyle zimno, że ja nie polecałabym nikomu żadnych wysiewów wprost do gruntu. Bo jednak ta ziemia, ta gleba musi mieć jakąś temperaturę. Nie można wysiać nasion do jakiejś takiej super zimnej ziemi, bo będą tam siedziały i w końcu może i zgniją. Czasami też tak się zdarza, szczególnie jeżeli posadzimy je zbyt głęboko, bo to też pamiętajmy, żeby nie wysiewać nasion za głęboko. Teraz, jeżeli będzie tak ciepło przez ten tydzień, to ja myślę, że gleba na pewno się ociepli do 5 stopni, więc myślę, że spokojnie można już teraz wszystko, znaczy no nie wszystko, no każda roślina jest inna, ale jeżeli chodzi o rośliny jednoroczne i warzywnik, to można pomyśleć o wysiewaniu w bardzo, bardzo wielu roślin. Możemy o tym troszkę porozmawiać dzisiaj. I też oczywiście ja tutaj mam pytania sprzed 2 tygodni. Dobrze wszystko pamiętam. Wszystko mam zapisane, także o tym też będziemy mówić. Będziemy też mówić o oborniku, o tej mączce rogowej i oczywiście co teraz można by było już robić.
Za chwilę pewnie zaczną się aktualne pytania. Ja wczoraj użyłem tych butów z kolcami do aero, jak to się nazywa?
Teraz to już też tego nie powiem.
No do napowietrzenia trawnika, nazwijmy to tak.
Po polsku, tak.
Porobienia dziur w tej darni, żeby troszeczkę.
To teraz pan
ma
pewnie zakwasy, panie Tomaszu.
No nie, ale blisko było. Blisko było. Także króciutką przerwę robimy. 603-06-06-06. Proszę się chwalić swoimi osiągnięciami ogrodniczymi, nawet jeśli jest to ogród balkonowy. I prosimy także o pytania, które pewnie za chwilę zresztą nie będziemy musieli o nie prosić, się pojawią.
Ale ciekawią nas też niepowodzenia.
Niepowodzenia są bardzo pouczające, to prawda. I już się pojawiają pytania. Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, chociaż myślę sobie, że pani Ela już się obawia klęski urodzaju, bo pisze: pani Kasiu, jak posadzić chrzan, aby nie rozlazł się, w cudzysłowie, po całej działce?
Tak, ja widziałam tutaj już to pytanie znaczy 2 tygodnie temu i tak sobie zastanawiałam się,
no, chciał, żeby się
z jakiego właśnie, co to by, ma pani musi mieć jakąś super ziemię, żeby ten chrzan tak się strasznie rozrastał, bo on jednak tak szybko nie rośnie, ani nie jest taką rośliną strasznie rozpełzającą się. Tak tworzy jakby takie kępy, prawda, tych liści, dosyć mocne. Może taki problem jest z chrzanem, że potem trudno się go pozbyć z działki, bo faktycznie ma niesamowicie...
Ja chętnie przyjadę i skorzystam z liści, na których kapitalnie piecze się. Czy ziemniaki, czy chleb można...
Tak, no korzeń też jest wspaniały, to niestety wtedy. Tylko to trzeba poczekać, aż roślina się troszeczkę rozrośnie.
Tarłem przed świętami zgodnie z tezą, że prawdziwy mężczyzna, jak Chuck Norris, nie je miodu, tylko żuje pszczoły. Ja postanowiłem sam trzeć chrzan. Ostro było. Spłakałem się jak na chilijskiej telenoweli.
Tak, także chrzan, ja nie wiem, może on się by rozrastał pani przez wysiew, więc wtedy trzeba by było zawsze ścinać kwiaty po tym, jak one przekwitną, żeby nie doszło do rozsiewania się nasion. Jeżeli myśli, że, bo on raczej nie będzie się rozrastał tak bardzo wszerz, chrzan, więc, ale jeżeli pani się obawia tego, to zawsze można zrobić tak jak z miętą albo z miskantem. Miskant to jest trawa ozdobna, która jest bardzo, bardzo ekspansywna i to samo z miętą. Jeżeli posadzimy miętę w ogrodzie, to będziemy mieli tylko miętę w ogrodzie. Przynajmniej po dwóch sezonach już będzie sama mięta, więc to są rośliny, które naprawdę rozpełzają się po całej działce. Ale warto te rośliny mieć, bo wiadomo, mięta jest bardzo smaczna. Zdrowa. Miskant jest bardzo piękny, także jak najbardziej. Ale po prostu wtedy posadzić to do donicy i w tej donicy posadzić całą roślinę do ziemi albo w jakiś inny sposób po prostu fizycznie jakoś to odseparować. No, ludzie mają
w donicach
różne pomysły.
To moja mama ćwiczy i dzięki temu mięta jest tylko tam, gdzie ma być. W ogrodzie, a nie... bo jest donica, a nie wypełza.
Dokładnie, dokładnie. Albo ja słyszałam o takich zwariowanych pomysłach, że ludzie na przykład są bardzo ekologiczni i zatrzymują jak stare sprzęty domowe. Słyszałam, że niektóre osoby nawet sadzą w starych lodówkach czy w starych pralkach zanurzonych, że tak powiem, w ziemi. Wszystko jest możliwe. Trzeba fizycznie odseparować tą roślinę od reszty gleby. Także jeżeli pani nie chce, żeby ten chrzan za bardzo wyrósł, to ja to w jakiejś takiej, ale już po takiej większej donicy, jakieś tam powiedzmy od 7 litrów wzwyż, tak? Jakieś takich dosyć dużych donic.
To jak głęboko ten chrzan powinien się znaleźć?
To znaczy on, ja nie, bo ja mi się nie wydaje, że on będzie się rozrastał przez korzeń, bo on ma korzeń palowy, który idzie bardzo głęboko. Zresztą wszyscy wiemy, jak wygląda korzeń chrzanu. Może najwyżej, no ale też nie pamiętam, żeby on się rozpełzał. Muszę przestudiować chrzan lepiej.
On się chyba rozpełza przy tym, jak go przetniemy gdzieś, prawda? To coś tam i tak mimowolnie
go rozsadzamy.
Tak,
no to tak jak z naszym kochanym perzem. To jak go przetniemy, to zaraz będziemy mieli 100 perzy.
Też tak, perzem to się mogę podzielić.
Tak. Każdy się chyba może podzielić perzem, ale też podobno można jakieś ekologiczne rzeczy z tego robić, zdrowe, jakieś nawozy dla roślin.
Testowałem, ale w płynie była to ekologiczna rzecz z perzu.
Tylko też dla dorosłych. Też dobrze. Także wracając do jeszcze pytań z zeszłego tygodnia, to są takie może takie szybciutkie, czy przepraszam, sprzed dwóch tygodni, takie szybciutkie może, jaki bluszcz na balkon? Szczerze mówiąc, jest bardzo dużo odmian bluszczu i są piękne bluszcze w Anglii, w Irlandii, w takich krajach, gdzie jest troszkę cieplej, ale niestety w Polsce te takie bardzo wymyślne odmiany bluszczów, które mają jakieś duże liście, albo złote liście, albo nakrapiane, srebrne liście, niestety one u nas nie zdają egzaminu przy mroźnych zimach. Także jeżeli państwo byście chcieli, żeby ten bluszcz rósł zdrowo i że tak powiem, rozrastał się zamiast umierać co zimy, to ja polecam po prostu normalny bluszcz Hedera Helix, najzwyklejszy, który ma niewielkie zielone listki, tak żebym uderzyła w taką odmianę, w taki gatunek. Odmiany, tak jak mówię, mogą być niezbyt odporne na mróz.
No właśnie, bo pan Marcin w sprawie bluszczu, to skoro jesteśmy przy bluszczu, ale nie wiemy, czy pan Marcin ma Hedera Helix, czy co innego, bo pan Marcin pisze tak. 4-letni bluszcz w skrzynkach, 90 razy 30 po 2 sztuki na skrzynkę. Od 2 sezonów zabezpieczany na zimę, nie chce się rozrastać, jest mocno podatny na szkodniki. Co i kiedy robić?
No może po prostu jest w złym miejscu, nie wiem czy jest na miejscu nasłonecznionym, bluszcz nie lubi słońca, bluszcz musi być w miejscu przynajmniej półcienistym, także pierwsze to, najpierw zobaczmy czy ten bluszcz, tak jak mówię, jest w dobrym miejscu i czy jemu jest dobrze, tak, bo jeżeli jemu by był szczęśliwy, gdyby nie miał tego stresu, to by prawdopodobnie nie był tak podatny na szkodniki. Może warto...
Za dużo słońca może mieć na balkonie.
Może być za dużo słońca, może warto sprawdzić co się dzieje w tej ziemi, w tej doniczce. Zawsze do takich upraw wieloletnich w donicach, zawsze warto pomieszać ziemię taką ze sklepu, czyli takie podłoże albo uniwersalne, albo odkwaszony torf, tylko oczywiście wtedy należy dodać jakiegoś nawozu do tego. Zawsze to warto pomieszać z taką ziemią, taką prawdziwą ziemią, żeby to, bo raz państwu takie podłoże ze sklepu wyschnie, tak mocno wyschnie, to potem jest strasznie trudno to potem zmoczyć. To dzisiaj też już rozmawiałam z koleżanką, której właśnie też takie coś się przydarzyło w takich dużych skrzyniach, że po prostu przeschło zimą i teraz naprawdę trudno jest to nawodnić. To jest taka gąbka, prawda, ale jak to już tak bardzo wyschnie, to prawie, że jest to niemożliwe. Także może spróbować wyjąć ten bluszcz, zobaczyć, co się dzieje z korzeniami. Może coś, jakiś szkodnik jest. Może jest opuchlak. Opuchlaki bardzo lubią sobie mieszkać w donicach i podgryzać i w takiej fazie jeszcze zanim one się przeobrażą w dorosłe osobniki, póki one jeszcze żyją w ziemi, w glebie, bardzo lubią podgryzać korzenie. No nie wiem, to może być jakiś powód. Jeżeli to wszystko jest okej, to i tak na pewno mu nie zaszkodzi, żeby na wiosnę dostał jakiejś takiej nowej ziemi, dorzucić tam garść obornika granulowego, innego. Może jeżeli państwo mają jakieś inne nawozy, może jeżeli są, jest ta mączka rogowa, tylko ta mączka rogowa jest, że tak powiem, na taki, to jest investment na inwestycja na dłuższy czas.
No bo tutaj nieduże rozmiary tej inwestycji, bo to 90 razy 30 centymetrów.
No właśnie, jeszcze dwie sztuki. 30 centymetrów to jest bardzo mała doniczka, niezbyt szeroka. Także na pewno dobrze by mu zrobiło, gdyby pan teraz na wiosnę przesadził te bluszcze do nowej gleby, zobaczy, co się dzieje z tymi korzeniami. I wtedy, jeżeli nadal nie chce rosnąć, no to może przyciąć, bo wtedy można go zagęścić tym samym. I wtedy nie będzie taki miał długie te wąsy, tylko przyciąć go i on się zagęści. On nie straci tego swojego, że tak powiem, nawyku
Będzie się piął
albo zwisał, to zależy, co państwo byście chcieli od tego bluszcza. Także jak najbardziej, ale na słońce nie polecam.
To w sprawie chrzanu pan Lechu pisze. Chrzan rozrasta się korzeniowo strasznie, gorzej niż pesz. Mój ojciec sadził go w beczce, ale po jakimś czasie przebił skorodowaną beczkę i się rozrósł i tak. Rozniósł.
No,
i tak.
Czyli z jednej strony nie ma co w takim razie kombinować. Po prostu trzeba znaleźć w ogrodzie jakieś miejsce, gdzie możemy poświęcić to miejsce chrzanu. Możemy poświęcić miejsce, ale wiecie co, drodzy państwo, ja bardzo zazdroszczę, bo tam, gdzie ja mieszkam, to ten chrzan tak kiepsko, on się nie rozrasta wcale, a jednak, żeby potem wykopać te korzenie, żeby je sobie zrobić z nich chrzan, na stół świąteczny, to jednak niszczymy tą roślinę, pozbawiamy ją korzenia.
Ogórki się już pojawiają, dokładnie, prawda, więc gruntowe, to będzie nam chrzan niezbędny.
Ja myślę, że jak komuś tak się rozrasta chrzan, to ten pan powinien zrobić na tym biznes.
To jest koncepcja.
Tutaj mam też takie pytanie, bo oczywiście to jest bardzo, bardzo ważne. Drodzy państwo, jak zabieracie się za uprawę swojego ogrodu, to powinniście tak naprawdę na samym początku poznać glebę. Co to w ogóle jest za gleba?
No niektórzy pytają, jak zbadać pH.
Właśnie. Pytanie było, jak sprawdzić pH gleby. Więc bardzo łatwo. Taki najprostszy sposób to można po prostu zakupić. Ja widziałam w wielu sklepach internetowych, nie pamiętam nazwy sklepów, bo one są wszędzie, takie zestawiki. Jest to taki zestawik plastikowy z różnymi kolorowymi karteczkami. To znaczy te karteczki jeszcze nie są kolorowe, ale dopiero będą kolorowe. Jak zmieszacie państwo swoją glebę z dodatkiem wody, troszkę trzeba to zamieszać, dodać do tego ten
listek
albo
taki,
płyn
pewnie.
Tam jest w tym zestawie, albo proszek, zmieszać to wszystko dokładnie. Potem do tego wkładamy listek i na listku pokazuje się jakiś kolor i potem przyrównujemy to do skali, którą nam producent w tym zestawiku sprzedał i sobie porównujemy, czy mamy, powiedzmy, czerwona to jest bardzo, bardzo kwaśna, niebieska to jest zasadowa, zielona to jest jakaś tam neutralna.
Gdybym był w czasach mojego dzieciństwa, istniało takie pojęcie jak pH i chciałbym zobaczyć, czy nie gleba nie jest kwaśna, to pewnie bym ją polizał jako dziecko.
To znaczy, no zawsze też można zobaczyć oczywiście po roślinności, która rośnie na danym miejscu, ale bardzo często nowe domy, nowe działki są w miejscach, gdzie ta gleba jest tak przerobiona przez te wszystkie koparki.
Sama glina z pozostałościami po tym, jak ekipa wylewa płucze betoniarkę.
Dokładnie, jakieś poziomy chyba z parku Jurassic Park, z jurajskich czasów dinozaurów są przyniesione na górę przez to, że jak się kopie fundamenty, to wszystko się oczywiście wymiesza. Także to są bardzo, bardzo, że tak powiem, podejrzane składniki tych gleb. One są często różne, niespodziewane zupełnie odczyny. Ale też bardzo ważny oprócz odczynu tej gleby to jest oczywiście zasobność w składniki pokarmowe, w mikroelementy, w różne rzeczy. To też naprawdę warto zrobić takie badanie, bo to nie jest bardzo drogie.
Czyli odczyn badamy i wtedy wiemy, jakie rośliny nam się sprawdzą, a jakie nam się nie sprawdzą. Albo możemy, przepraszam, odczyn zmienić, bo właśnie pan Tomasz
tak jest.
Z Lidzbarka Warmińskiego, czyli Warmia nas też słucha, tak. Pisze, czy jest sens teraz wapnować ziemię, gdyż jest kwaśny odczyn, czy lepiej poczekać do jesieni?
Ale kwaśny odczyn będzie chyba już też jesienią.
To chodzi o to panu Tomkowi chyba, czy sypać wapno teraz, czy na jesień sypać?
Pewnie, że sypać.
Sypać.
Pewnie, że sypać. Nawet na glebach, że tak powiem, normalnych. Tutaj u nas, powiedzmy na Pomorzu, tutaj warto zawsze sobie co kilka lat sypnąć, szczególnie to wapno dolomitowe, to jest produkt ekologiczny, naturalny, to nie żadna chemia, no taka chemia, która była stworzona przez człowieka, to jest chemia naturalna, że tak powiem, także to nie zaszkodzi, tam też są jakieś składniki mineralne bardzo wartościowe, także najlepiej mieszać te wszystkie dodatki do gleby, nie tylko jakoś tam podążać za jednym nawozem, co roku stosować, tylko właśnie mieszać różne rzeczy.
Pan Daniel pyta, czy można mieszać sklepową ziemię z ziemią z lasu, ale ja się obawiam, że jeśli mówimy o lesie, to z lasu ziemi brać nie wolno.
Po pierwsze, chyba, nie wolno, chyba, że ma pan las i chyba, że No nie wiem, no u mnie w lesie jest taka kiepska, powiem panu szczerze, ziemia, ale na przykład po torfowiskach, to jest wtedy fajna, taka ciemna ziemia, prawda, taki torf właściwie, jak najbardziej, tylko trzeba bardzo uważać, dlatego, bo z tym torfem czarnym może przyjść na przykład skrzyp.
O, ja też mogę skrzypu oddać, bardzo dużo, jeśli ktoś potrzebuje. Do włosów się przyda.
W związku z tym, że jest ten skrzyp, to znaczy, że jest znowu kwaśna ziemia, bo leśna ziemia jest często kwaśna. Więc jeżeli pomiesza pan ziemię taką z lasu, z ziemią jakąkolwiek inną, to można, no, może to wpłynąć na kwasowość tej ziemi. Chciałam tylko jeszcze tutaj powiedzieć, że bardzo polecam porządne sprawdzenie gleby i sama to zrobię, bo to tak troszkę takie dziecko we mgle, jeżeli nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje, jeżeli chodzi o składniki. Dlatego, bo jak mamy za dużo czegoś, to znowu coś innego się nie przyjmuje. To jest skomplikowane. Tak naprawdę chemia gleby powinna być podstawą, właściwie w każdej podstawówce. Ja pamiętam, że myśmy na studiach w Anglii, myśmy mieli bardzo, bardzo intensywne zajęcia z chemii gleby. To jest gleboznawstwo, to jest strasznie ważne. Na Stoku w Gdańsku jest miejsce, gdzie można się udać i bardzo miło państwa obsłużą. Jeszcze tam osobiście nie byłam, ale słyszałam bardzo dobre rzeczy, że to trzeba zrobić, bo ja też muszę to zrobić, szczerze mówiąc. Wystarczy wziąć próbki. Oczywiście te próbki trzeba wziąć jak najbardziej z różnych miejsc, żeby to jednak pomieszać i tam oddać i dostanie się wykaz. Można sobie wybrać, czy bardziej wypasiony, czy mniej, ale ten podstawowy jest i tak wspaniały, bo tam są te wszystkie różne składniki i to państwu zrobię. Ja wszystkim to serdecznie polecam, zanim państwo się zabierzecie za jakiekolwiek nawożenie gleby.
To jeszcze pan Marcin w sprawie tego swojego bluszczu pisze. Taras na stronie południowej. Odmiana nie wiem jaka. Liście czerwienieją na zimę. Rośliny oplatają dwumetrowe pergole i rozrastają się bardzo mocno. Przycinanie jest w każdym sezonie. Oczywiście spróbuję wymienić glebę w najbliższy weekend. Mamy 5 takich skrzynek.
Pan mówi, że jak odmiana?
Właśnie pan, nie wie pan Marcin, że liście czerwienieją na zimę.
I co, odpadają później? Czy zostają czerwone? Czy nowe potem wyrastają? Bo bluszcz jest generalnie zimozielony,
no właśnie,
więc...
To nie powinien czerwienić. Może to jest jakiś winobluszcz.
Jakiś podejrzany bluszcz.
A właśnie, panie Marcinie, czy one spadają te liście, czy zostają na cały czas? Proszę to jeszcze wyjaśnić, to będziemy bliżej.
I czy pan przycina też do samego... Jak mocno pan przycina ten bluszcz? To też jest ciekawe dla mnie.
To czekamy na dalszy ciąg wyjaśnień. Pan Marcin pyta, wiele razy już mówiliśmy o żywopłotach, ale pyta pan Marcin, czy bukowy żywopłot da sobie radę w glinie?
Proszę się rozejrzeć, drodzy państwo, bukowy żywopłot da sobie radę wszędzie. Te buki rosną wszędzie u nas, na naszych glebach, glina, piasek. One sobie dają radę. Ja bym powiedziała, że buk, grab na pewno, to są właśnie te rośliny, które sobie poradzą jak najlepiej. Oczywiście to trzeba i tak jakoś wspomóc tą glebę. Nie wiem, czy pan ma taką glinę pobudowlaną, zupełnie kiepską, taką, która tam była powiedzmy 40-50 centymetrów pod czarnoziemem. Takiej gleby i tak nie może pan zostawić. Nie można ogrodu wsadzić na w ogóle nie uszlachetnione, że tak powiem, niewzbogaconej glebie po budowie. Albo na przykład macie państwo skarpę i chcieliby się tą skarpę w jakiś sposób wykorzystać i ją wyrównujecie przez jakby wycięcie takiego, prawda, kawałka tej skarpy, ale pamiętajmy, że my wtedy będziemy sadzić w poziomie sprzed iluś tam milionów lat pewnie, tak, tej ziemi, no może przesadzam.
Do węgla dokopiemy.
Dokładnie, także
albo
to nie ma szans. Ja miałam taką koleżankę, która bardzo, bardzo się męczyła, próbowała założyć właśnie rabatę w takim miejscu, gdzie skosiła sobie skarpę i to było właściwie niemożliwe. To poza tym to była taka glina, że naprawdę można było garnki lepić też na kaszubach. Także jeżeli pan ma taką bardzo kiepską glinę, to musi pan tą ziemię i tak polepszyć, bo nic tam nie wyrośnie, najwyżej może płot betonowy. Ale jeżeli jest normalna, że tak powiem, ziemia czarnoziem, tylko po prostu kiepska, to jak grab, buk, jak najbardziej. To są rośliny, które dobrze rosną na takich glebach.
Myślałem, że jeszcze zdun się może przydać do gliny, bo wraca moda na stawianie pieców, więc zdun będzie miał materiał.
To wtedy, jeżeli taka glina, to u nas na Kaszubach można, na pewno.
Jeszcze... A niestety po przerwie kolejne pytanie, krótka przerwa. I kolejne pytanie, szybko będziemy zmierzali, ponieważ tych pytań wpada bardzo dużo. Kiedy prześwietlamy wiśnie teraz, można czy po owocowaniu, pyta pan Wojtek.
Wiśnie, no ja z tego co ja wiem, to raczej po takie...
Pestkowe to tak, raczej po owocowaniu, prawda? Chyba bezpieczniej, bo teraz to już to wszystko tak, zaczęło krążyć.
Tak, tam. Tak.
Chyba, że pan nie lubi wiśni, panie Wojtku, ale wtedy by pan przecież jej nie miał.
To jest taka zasada generalnie, że wszystkie te pestkowe raczej latem.
To kolejne pytanie. Gdzie można teraz kupić sadzonki truskawek? No ja widziałem na targowisku, jeżeli mogę podpowiedzieć od razu.
Ja myślę, że... Ja nie widziałam, szczerze mówiąc, ale myślę, że na pewno będą na targowisku. Może właśnie... teraz będzie fajna...
W sobotę na targowisku, na Rynku Zielonym na Przymorzu. W piątek widziałem też na rynku w Sopocie. Na targowiskach mnóstwo jest przecież sadzonek ogrodnicy,
tak,
z tym wszystkim do ludu.
Będzie dwa tygodnie chyba będzie impreza w Lubaniu i na 1000% będą tam sadzonki truskawek. Potem będzie impreza ogrodnicza w Renku w maju i też na 1000000% będą tam też sadzonki. Także myślę, że w takich miejscach i tam może będzie jakiś większy... Podczas takich imprez czasami jest większy wybór odmian, bo to też jest ważne, jaka odmiana. Jeżeli państwo chcecie sobie kupić sadzonki truskawek, to naprawdę przestudiujcie na internecie, jaka odmiana, jak smakuje, jak rośnie, bo muszę państwu powiedzieć, że ja kupiłam w zeszłym roku odmiany, które były tak niesłodkie, a było... One były w tunelu, miały ciepło, miały słońce, miały piękne, duże truskawki, ale były tak niesłodkie, więc najwyraźniej to może być...
A od sąsiadów nie było prościej zdobyć? Przecież tam na Kaszubach najpyszniejsza truskawka świata rośnie.
No gdybym chciała...
Mi przywozili zawsze z drugiej strony tam za patułami, to ja blisko
mam,
was.
Ja mam naprawdę truskawki, panie Tomaszu, ja mam naprawdę truskawki za płotem, to znaczy nie mam tego płotu.
Pod Sulęczyny mają też wspaniałe truskawki,
ale
te
kurczę,
prawdziwe, kaszubskie.
Ale kurczę, sprayowane, no.
Aha, no... Jeszcze...
Ekologiczna truskawka z własnej uprawy.
Rozumiem.
Ale była niesmaczna, więc wyrzuciłam ją i też będę w tym roku szukała jakichś fajnych odmian tych truskawek, bo człowiek czeka, człowiek uprawia, podlewa tymi wszystkimi gnojówkami, a potem zero słodkości. One po prostu były naprawdę piękne, ale one nie miały w ogóle smaku. Także trzeba uważać, bo wiele odmian jest właśnie wyprodukowanych, wyhodowanych w celach takich bardziej przemysłowych albo dla jakichś większych upraw. I one wtedy niekoniecznie tym kosztem tego dobrego smaku czasami one dostają jakiegoś takiego bardziej grubej skórki, czy że owoc się później psuje niż taki ekologiczny, czy taki jakaś stara odmiana. Także naprawdę poszukać jakieś, ja jeszcze nie odkryłam tutaj niestety takie odmiany super słodkie.
Czyli jak państwu się uda odkryć, to prosimy o podzielenie się doświadczeniami. Jeszcze w sprawie tego bluszczu, gdzie to się schowało się, Liście nie opadają na zimę, przycinamy raczej, aby spowodować rozrost pędów. To jest bliżej końca poszczególnych pędów. Pisze pan Marcin, czyli ten bluszcz, czy liście nie opadają?
Nie opadają, to są czerwone, a potem zmieniają się z powrotem na zielone. Czy nowe wyrastają? Nie wiem.
Winobluszcz trójklapowy, tak mówi Maciek z Zaszyby, który widział takie cudo.
Ale pan mówi, że nie opadają liście. Że nie opadają, prawda? Pan napisał.
To im wraca kolor, panie Marcinie, bo to jest już chyba zagadka się
może
robi.
Zdjęcie, kurczę, takie porządne zdjęcie.
O.
Żeby było zdjęcie tego listka. Bo jak one są czerwone, to one potem albo czy one się na wiosnę przebarwiają na zielono znowu, czy one na wiosnę po prostu dostają nowych listków. O to nam proszę teraz powiedzieć. Nie dałem panu spokoju dzisiaj.
Pani Joanna, myślę, że dylemat bardzo wielu osób, które teraz przystępują do wysadzenia w skrzynkach. Czym odkazić zeszłoroczne skrzynki przed sadzeniem nowych roślin? Czy wystarczy wyszorować w gorącej wodzie?
Jak najbardziej. I po prostu w płynie do mycia naczyń. Ja wszystko robię w płynie do mycia naczyń. Można kupić bardzo fajne teraz takie płynne właśnie do mycia jakichś takich ogrodniczych, czy donic, czy szklarni. Można kupić je w takich buteleczkach litrowych i to są takie mydła, chyba mydło himalajskie. Coś nazywa pani Tomasz? Pan słyszał o czymś takim? Mydło himalajskie?
Słyszałem, aczkolwiek nie wiem, co to znaczy.
I tam są chyba też jakieś ekstrakty z roślin, że pomagają usunąć jakieś takie po prostu... To chyba ma czosnek, także na pewno można kupić coś specjalnego, ale jak najbardziej można po prostu umyć je porządną, twardą gąbką albo szczotką i płynem do mycia naczyń. I jak najbardziej trzeba to robić i również teraz należałoby przed jakimikolwiek uprawami, przed rozpoczęciem upraw w szklarni czy w tunelu foliowym, szczególnie jeżeli chcemy uprawiać tam pomidory, to naprawdę jest wskazane wziąć albo karczerem, porządnie zmyć takie algi, jakieś tam takie narosty, albo normalnie szczotką wyszorować, dlatego, bo to jest ważne. Jeżeli mieliście państwo jakiekolwiek choroby w zeszłym roku, to bardzo duża szansa jest na to, że one zostały w tej szklarni czy w tunelu w tym roku też są i się obudzą w tym tygodniu, bo jest cieplutko.
A ta glina pod żywopłotem faktycznie pobudowlana z wyciętej skarpy i w takim razie pytanie, czy wystarczy zmieszać trochę z czarnoziemem?
Nie trochę, to ja bym tak. Przede wszystkim na pewno będzie musiał pan, bo tam rozumiem, że nie będzie tylko żywopłot, tylko pewnie jeszcze jakiś będzie trawnik czy jakieś rabaty, więc na pewno będzie musiał pan... Przepraszam, przywieźć czarnoziem na całą działkę, prawda? A potem w miejscu, gdzie będzie żywopłot, w tym takim pasku, powiedzmy 60 cm, gdzie pan planuje posadzić żywopłot, również wzbogacić to, no bo ten czarnoziem to będzie tak, no nie tak strasznie głęboko, prawda?
A korzeń pójdzie w głąb.
Dokładnie, wzbogacić to, by było po prostu super, gdyby pan mógł do tego dodać albo kompost jakiś ogrodowy, chociaż to jest ciężko dostać, bo kompost jest jak na wagę złota, prawda? Tego się mało zazwyczaj robi, to trudno jest dostać, ale jakiś, gdyby pan mógł dostać jakiś przekompostowany obornik, przekopać to razem z ziemią, zanim pan posadzi ten żywopłot. Potem, albo potem, jeżeli pan nie ma takiego obornika, to można wziąć ze stadniny jakiś taki bardziej świeży obornik, albo koński, albo z gospodarstwa i tym wyściółkować ten żywopłot, bo i tak powinien pan go wyściółkować. Jeżeli pan go wyściółkuje korą, no to pan to wyściółkuje i no to też będą jakieś zalety, ale szczerze mówiąc, jeżeli pan to wyściółkuje czymś żywym, co ma jakieś składniki pokarmowe, czyli tym właśnie obornikiem końskim albo ze stadniny, to potem za każdym razem, jak będzie padał deszcz, to te składniki będą przenikały do ziemi, nakarmiły rośliny, a przy okazji sama ta cała materia organiczna po prostu zmieni strukturę tej gleby na lepszą, ale to musi pan koniecznie tam dodać jakiegoś porządnego, no nie wiem, czy przekompostowanego obornika, czy coś żywego, koniecznie, ale tylko wystarczy na ten pasek, w którym pan będzie sadził buki czy graby. Oczywiście polecam, jeszcze teraz na pewno są do końca miesiąca, chociaż jak będzie tak ciepło, to nie wiem, bo teraz będą liście bardzo szybko się rozwijały na sadzonkach. Polecam jednak kupić z otwartym korzeniem na internecie. Można, zresztą chyba w Lęborku nawet jest taka szkółka, gdzie sprzedaje w takich dużych ilościach i to fajnie finansowo wychodzi, ale koniecznie polepszyć.
Pani Małgorzata, prosiliśmy o to, żeby się chwalić swoimi osiągnięciami. Pani Małgorzata pisze: wysiałam dziś pietruszkę naciową i koperek na balkonie. Dymka na razie w domu na parapecie, mięta w donicy na balkonie już się budzi do życia pośród stada wróbelków. Małgorzata, kolorowej, ciepłej wiosny dla wszystkich grzebiących w ziemi, jeszcze dołącza pani Małgorzata życzenia.
Bardzo dziękujemy.
A pan Grzesiek ma problem, to znaczy problem wynika z braku dostępu do wody. Czy już jest dobry czas na sianie trawnika? Wodę puszczają u mnie na działce dopiero po 20 kwietnia, więc nie będzie na razie opcji podlewania. Poczekać jeszcze czy siać? Dziękuję i pozdrawiam, pisze pan Grzesiek.
Pozdrawiamy również, panie Grzegorzu. Kurczę, no nie wiem, no tak będzie sucho, jak będzie sucho do 20 kwietnia.
W środę ma padać.
Jeżeli ma padać, ja też widziałam takie chmurki. Ja myślę, że można by było spróbować, tylko drodzy państwo, ja chciałam coś powiedzieć jeszcze, jeżeli chodzi o wysiewy. Rozejrzyjmy się po swojej działce. Czy w miejscu, gdzie mamy działkę, czy w miejscu, gdzie chcemy coś wysiewać jednorocznego, czy chwasty jednoroczne już się pokazują? Bo ja państwu powiem, że u mnie nie pokazują się jeszcze chwasty jednoroczne. Oczywiście wszelkie perze, czy jakieś wieloletnie chwasty już mają się pięknie, wspaniale rosną, już jest zielona część, rozety pięknie się rozrastają, ale to są chwasty wieloletnie. I one będą inaczej rosły niż rośliny jednoroczne. Jeżeli nie kiełkują jeszcze w glebie chwasty jednoroczne, nie jakieś zazielenia
przykłady,
się...
Bo może nie wszyscy je znają z nazwy, jak jakieś te chwasty jednoroczne. Lebioda jest chwastem jednorocznym?
Tak.
No właśnie. Tasznik to nie chwast, to pychota jest tak naprawdę.
Ptasznik?
Tasznik. Tasznik. Lubię jeść takie chlebki, to się mówiło, Boże, chlebki w dzieciństwie na to.
Tak, to też jest jednoroczne. To też jest jednoroczne. Jednoroczne to są takie wkurzające chwasty, które jednak łatwo wyrwać, bo nie mają takiego aż mocnego korzenia jak wieloletnie.
Jak marchewnik na przykład, który już u mnie pięknymi kępami się pojawia w ilości ogromnej.
No ale to już inna sprawa. Marchewniki są pożyteczne. No,
to też ja pożytecznie patrzę, jak rosną.
No i bardzo dobrze, są piękne. Ale w każdym razie tak, jak najbardziej, jeżeli one wyjdą, jeżeli u państwa one kiełkują, bo faktycznie u mnie też... zaczynają bardzo, bardzo powoli i w tym tygodniu będziemy na pewno wysiewać do gleby, ale zanim te jednoroczne chwasty nie pokazują się, to znaczy, że gleba jest za zimna i jeszcze nie ma co siać. Ale ja widzę tutaj po tej pogodzie, że chyba nie będzie, te moje przestrogi nie będą już w ogóle ważne na ten tydzień, także jeżeli państwo chcecie coś posiać, to można sobie już zacząć robić rozsadę, na przykład roślin kapustnych, jarmuż, brukselka, kapusty przeróżne, dlatego, bo te rośliny potrzebują długiego okresu wzrostu i tak już jest za późno. Nie mamy wyboru, musimy siać, ale w zeszłym roku myśmy mieli już wszystko wysiane pod koniec marca, nawet ziemniaki wczesne, wszystko już było w glebie. Dlatego, bo my mamy takie podejście do uprawy warzyw, że nie mamy na przykład jednego plonu na rok, zbieramy do spiżarki i potem jemy buraczki. Jeżeli ktoś takie ma uprawy, że tylko jedna jakaś roślina ma sobie rosnąć na zagonie, to spokojnie można nawet z nimi poczekać do maja. To nie jest problem, bo to buraczkom wystarczy tyle sezonu. Ale my uprawiamy inaczej ogród. My chcemy jak najbardziej najbardziej z tej gleby wyciągnąć, również dając jej z powrotem oczywiście, bo zawsze albo nie leży odłogiem jakieś zielone nawozy, czy oczywiście też dokarmiamy, stosujemy płodozmian w warzywniku, ale jeżeli chcemy mieć więcej tych warzyw w roku i też więcej młodych, świeżych, które są o wiele bardziej wartościowe niż później jakieś tam buraki, które leżą w spiżarni przez ileś miesięcy, prawda? No to wtedy warto wysiać pierwszy rzut, powiedzmy, marchewki i oczywiście tych wszystkich pasternak. Pasternak, szczerze mówiąc, już poszedł u nas do gleby, ale teraz dopiero zaczyna kiełkować, także i tak było za zimno. Tak jak oczywiście rzodkiewki, rukole, te wszystkie takie wczesne roślinki pyszne, wszystkie musztardowce, sałaty, to wszystko można już wysiewać, tylko drodzy Państwo, ja bym wszystkim bardzo polecała zainwestowanie w jakiejś takich własnej roboty okrywy. Bo może w kwietniu przyjść ulewa, może w kwietniu przyjść grad i wtedy co się dzieje? Na świeżo posadzonych zagonach gleba się tak uklepuje, udeptuje. Jeszcze nie daj Boże, generalnie kawałki gleby są takiej samej wielkości i wtedy to jest najgorsze, bo ta ziemia się tak przyklepuje, że robi się z tego takie dno rzeki, chociaż to jest niby mokre, ale to jest tak twarde. Także jeżeli macie Państwo chwilę, skoczcie do jakiegoś supermarketu budowlanego albo do jakiegoś innego sklepu z rurami. Kupcie sobie zwykłą rurę, taką niebieską.
Taką plastikową do wody?
Do wody, tak.
Do zgrzewania.
Do czego?
Do zgrzewania, bo to jest ta łączona z grzewaniem chyba, a nie klejeniem. A może kleić
też można. To już dla mnie za trudne, to ja nie wiem.
A nie robimy instalacji, tylko...
Nie robimy instalacji, tylko po prostu one tak się fajnie, naturalnie mają taki kształt jak pół hula hopu. Mhm. I wiemy, co to jest hula hop, prawda?
Wiemy.
I po prostu wbijamy te takie pół hula hopy w ziemię nad tymi grządkami, to przykrywamy akrowłókniną białą i wystarczy. Żaden grat, żaden nadmierny deszcz nikomu nie zrobi krzywdy, bo powiem Państwu szczerze, że jak ja słyszę mocny deszcz w kwietniu albo grad, to mnie brzuch z nerwów boli, bo ja wiem, że te nowe listki są tak nawalane tym gradem i to był grad zresztą parę dni temu, ale jeszcze nie było tak źle. Te wieloletnie, które teraz dopiero rozwijają pędy, jakoś przeżyły to spokojnie. Ale bardzo Państwa namawiam do tego, żebyście się bardziej zainteresowali i zainwestowali właśnie w jakieś takie okrywy na grządkach. Już nie mówię o tym, że na przykład jest problem z pełkami. Wszystkie rośliny z grupy takich kapustnych jak rukola, rzodkiewka, one wszystkie będą atakowane w maju przez pchełki.
To są takie pchełki.
To są takie malutkie żyjątka, które sobie skaczą dosłownie z gleby. To nie są takie pchły, które mają koty czy psy, ale to są takie pchełki ogrodowe, rzodkiewkowe, powiedzmy, rukolowe. Mhm. One wskakują na liście i one robią w liściach takie malutkie dziurki. Jeżeli chodzi o rzodkiewki, no to jeszcze to przeżyjemy, bo akurat w rzodkiewce to jemy rzodkiewkę samą, tak? Nie liście.
I bardzo przepraszam, ale ja zawsze zjadam liście i nawet pytają, czy ukręci. Ja mnie, broń Boże, i sobie z tego samego wystarczy, czy skropić cytryną i te kłujące włoski od razu miękną.
To jest na pewno wartościowe. Na pewno wartościowe. To więc pan też nie będzie chciał mieć w nich kropek zrobionych,
nie,
prawda? A w rukoli to już w ogóle, bez żadnych kropek. Więc wtedy, jeżeli macie Państwo zagon właśnie z rzodkiewkami, z rukolą, to można posiać jedno obok drugiego, to koniecznie przykryć tym właśnie jakimś...
Agrowłókniną
na takim stelażu z tych rur, czy z czegoś innego, no to prawda, wyobraźnia już może działać. To wtedy przynajmniej te pchiełki nie przyjdą i nie zrobią nam takich szkód, bo to w maju one na pewno będą działały. A jak będzie tak ciepło, to może i wcześniej.
Truskawki Florence, deserowe, słodkie, bardzo smaczne, pisze pan Adam z pozdrowieniami.
Florence, spróbujemy Florence. Dobrze, Florence. Dziękujemy bardzo. Mhm. Już czuję ten smak.
Pani Maria, witam, proszę o poradę. Mam działkę pod lasem, ziemia kwaśna, nawożę ją i chciałabym mieć własny ogródek. Chciałabym mieć własne ogórki, ale się nie udają, pomimo nawożenia są karłowate. Miejsca jest mało, czy może zastosować donice zakopane w ziemi? Pani Maria,
pytanie jeszcze, to nie jest tam też za bardzo, jeżeli to jest przy lasie, czy pod lasem, czy tam nie jest za bardzo zacienione miejsce, bo...
Ogórek
lubi słońce, oczywiście. Jeżeli nie, jeżeli ma pan... w ogóle lubi patelnię, bym powiedziała, tak? Jeżeli ma pani naprawdę ciepłe miejsce w ogrodzie, no to może on być karłowaty faktycznie w związku z tym, że on jest niedokarmiony. Niedokarmiony.
No korniszony może, dobre.
Może być. Tak, małe ogórki są całkiem wartościowe.
Bardzo w cenie są zawsze, wybierają wszyscy.
Ja myślę, że tak, pod lasem też ziemia też też może być dosyć piaszczysta, bo nasze lasy są dosyć piaszczyste, prawda? To wszyscy wiemy. Także taką ziemię piaszczystą trzeba by było wzbogacić jakąś materią organiczną, czymś, co ma jakieś takie mięcho, że tak powiem, tak? Żeby to coś miało jakieś ciało. Więc albo jakimś torfem, ale odkwaszonym, albo chociażby takim, który pochodzi z jakiegoś oczyszczania jakiegoś stawu, ale który leżał przez jakiś czas, żeby troszkę się przekompostowało w nim to wszystko. Albo najlepiej oczywiście kompostem ogrodowym, jeżeli ma pani jakieś ilości, chociażby malutkie, bo tam tyle jest życia w tym kompoście. I przede wszystkim ja zawsze stawiam na ten obornik. Możemy porozmawiać troszkę więcej o oborniku, bo 2 tygodnie temu było sporo pytań, jeżeli chodzi o obornik, więc gdybym ja tak parę przykazań obornikowych tutaj przekazała, może państwu by było łatwiej się orientować w tych obornikowych sprawach.
To jest myśl, tylko jeszcze pan Krzysiek pisze, że to mydło potasowe, to jest to, o czym pani mówiła, czyli mydło potasowe. Do tego mycia. I jeszcze też właśnie a propos obornika, chociaż to może nie wprost. Czy mączkę rogową można podsypać pod warzywa typu pomidory, buraczki, cebula?
Będziemy o tym mówić, ale ogólnie nie. Znaczy można, ale to nie ma sensu.
Czyli ten obornik. Może o tym oborniku w takim... Chyba, że jeszcze byśmy błyskawicznie poradzili pani Gosi. Czy myśli pani, że można przesadzić teraz pączkujący już około 20-letni bez, warunki te same, przesunięcie o 2 metry?
Ja bym bardzo chciała, żeby ten bez najpierw zakwitł.
Najpierw niech zakwitnie.
Tak, bo jak on ma pączki, to on dostanie takiego stresa, że po prostu... Ja już nie chcę tego przyrównywać nawet, o co chodzi do ludzi, bo to jest w takim najgorszym momencie w jego życiu, gdyby teraz coś takiego zrobić.
Jeśli chodzi o bez, to bez pośpiechu, pani Gosiu.
Bez pośpiechu. Niech, bo przecież on będzie już kwitł niedługo, za 2 miesiące już będzie całkowicie ukwiecony. I po tym przekwitnięciu warto by było go przyciąć, bo bez bardzo dobrze reaguje na przycinanie, wręcz powinno się go przycinać, bo to jest roślina, szczerze mówiąc, którą trudno zabić. Bez, na szczęście, bo jest piękna. I wtedy przesadzić, ale on dosyć ma głęboki też system korzeniowy, także bardzo, bardzo, bardzo. I też bo pewnie, no nie wiem, no raczej nie latem, na jesień, no bo latem będzie może sucho czy coś, także do jesieni takie rzeczy zostawiamy.
A fasolkę szparagową siać, pyta pani Maria?
My jeszcze nie siejemy takich delikatesów. Bazylii też jeszcze nie wysiewamy. Chyba, że w tunelu na przykład, bo tam są jednak inne warunki, jest cieplej. Ale na zewnątrz jeszcze jest może za zimno na takie rarytasy.
Czym ściółkować maliny, pyta pan Darek.
No, na przykład właśnie tym, o czym będziemy mówili za chwileczkę. Ja panu Darkowi powiem na przykład od razu szybciutko, że może oczywiście to być obornik albo z gospodarstwa, albo ze stajni, tylko no powiedzmy od 6 miesięcy, tak? Nie musi być bardziej przekompostowany, bo idzie na górę, nie idzie do środka ziemi, że tak powiem, do gleby. Także spokojnie można tym wykompostować. Drodzy państwo, tutaj było dużo pytań 2 tygodnie temu, jeżeli chodzi właśnie o obornik i o gnojówkę. Znaczy może zacznijmy od obornika. Ile ten obornik ma leżeć? Tutaj jeden pan napisał, że... Teraz ja tutaj znajdę, bo mam bardzo dużo różnych papierków. O. Czyli już wiemy, że nawóz naturalny jest dobry, ale... Czy mogę, ile trzeba poczekać? Czy powinien mieć 2 czy 3 lata? Pan Tomasz napisał. Drodzy państwo, jeżeli obornik ma 2 lub 3 lata lub więcej, jeżeli nie był przykryty od samego początku,
to już jest nic nie warty.
To on jest fajnym czymś do dodania do ziemi. Powiedzmy ze względu na to, że jest takie mięsiste, że tak powiem. Ale w tym oborniku nie będzie już żadnych składników pokarmowych. Te wszystkie składniki pokarmowe wypłynęły już dawno z deszczem.
Trzeba by tę ziemię pod obornikiem...
No tak na głębokość tam do tej jurajskiego poziomu. Drodzy państwo, przyjmiemy taką zasadę, żeby to uprościć, bo wiadomo, że to troszeczkę jest, jak się w to wgłębi, to może się wszystko pomylić. Przyjmijmy taką zasadę. Obornik koński... bo też były pytania, czy obornik koński może być, każdy może być obornik. Jesteśmy na tej planecie wszyscy razem ze zwierzętami i to wszystko było tak zorganizowane, nawet nasz obornik może być. Jeżeli ktoś ma ochotę być super ekologiczny, to może wykorzystywać spokojnie swoje własne odchody. Nie jest to nowość, nie jest to jest bardzo często praktykowane, nie jest to żadne ble.
Kevin
tak Costner się dzieje.
W filmie Waterworld. Tak,
nie pamiętam, ale...
Pragnienie, ale to
nie,
to
nie, znaczy nie chodzi mi o siusiu. Siusiu można zrobić najwyżej na kompostownik w celu aktywizacji, tak? Uaktywnienia procesów zachodzących na kompostowniku. Chodzi mi raczej o te inne sprawy, ale naprawdę mówię poważnie, są takie kompostowniki specjalne dla ludzi, dla odchodów ludzkich. Nawet są takie, że są od razu przyczepione, że tak powiem, zainstalowane z toaletą. I widziałam takie w Indiach, także są... I działają. Dobrze, a to już skończmy o takich sprawach.
Co kraj to obyczaj, jak widzę.
W każdym razie wszystkie oborniki, czy to są od koni, ze stadniny, na przykład, prawda, z hipodromu w Sopocie.
Widziałem w Sopocie,
gdzie
tam
wiemy,
ogromne sterty wczoraj. Dokładnie, drodzy Państwo,
można z hipodromu, tutaj dostawaliśmy e-maile, że SMS-y, że można jak najbardziej, albo czy brać, zakupić, nie wiem, bo nie byłam osobiście, ale jest taka możliwość i to jest super sprawa. Bo jeżeli, drodzy Państwo, posadziliście na przykład jakiś żywopłot, albo jakieś drzewka, albo chcecie dbać o te drzewka, to ściółkować takim właśnie obornikiem ze stadniny. Obornik ze stadniny i obornik z gospodarstwa domowego, takiego gdzieś tam na wsi, powiedzmy, tam są różne, tam są zmieszane ze wsze kury, świnie, krowy, tam wszystko idzie na tą pryzmę, prawda? Jeżeli mamy coś takiego, to powiedzmy, że jest taka zasada, że wszystko, co ma 6 miesięcy, możemy już używać. Nie żadne 2-3 lata, 6 miesięcy można już używać, tylko tak. Powiedzmy od 6 do 12 miesięcy, czyli do roku, używajmy to na ziemi. Czyli używajmy tego jako ściółkę, co jest niesamowicie wartościową sprawą. Naprawdę to jest tak ważne, każdy powinien ściółkować, to powinno nam tak wejść w krew, że o niczym innym nie musimy myśleć, tylko o tym ściółkowaniu, bo to ma bardzo dużo zalet. Zatrzymuje wodę w glebie, powstrzymuje wzrost chwastów, czyli dookoła tej roślinki, którą chcemy, żeby rosła sobie pięknie i zdrowo, nie ma żadnej competition, tak? Nie ma żadnej rywalizacji, żeby jakieś inne chwaściory wybierały jakieś składniki pokarmowe albo wodę z gleby. No i przede wszystkim, jeżeli wyściółkujemy to nie korą jakąś tam, a czymś takim jak obornik, czy ze stajni, czy z gospodarstwa, no to jeszcze dodatkowo mamy cały czas automatyczne dokarmianie, nawożenie, bo za każdym razem jak deszczyk spadnie, to prawda, no i poza tym oczywiście gleba sama w sobie się polepsza, warunki glebowe, co potem świetnie wpływa na te korzenie, na rozwój korzeni. Rośliny rosną jak zwariowane i zarastają cały świat, także to jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli obornik ma już ponad rok, ale nie o wiele więcej. Jeżeli chcecie Państwo zostawić na kilka lat, to koniecznie to trzeba przykryć nieprzemakalną taką narzutą, tak? Jak to się fachowo nazywa?
Plandeka.
Plandeką, o tak jest, dziękuję, plandeką. Koniecznie, to też można kupić w każdym markecie budowlanym i takie większe plandeki sama kupowałam i to mogę Państwu podpowiedzieć, że nie w dziale ogrodniczym, bo tam są jakieś miniaturowe rozmiary, tylko w dziale już budowlanym. Są porządne, wodoodporne plandeki. Także jeżeli mamy ten obornik, który już ma ponad rok, to możemy wtedy spokojnie używać go do wkopania do gleby, tak? To wtedy on jest już bardziej rozłożony, już bardziej przypomina samą glebę, prawda? Już jest te wszystkie takie kawałeczki jakiegoś siana, czy jakichś, czy chwastów nawet, jakieś nasiona, o które czasami ludzie się boją, czy jeszcze jakieś straszne rzeczy, co to takie straszne rzeczy przecież są w oborniku, że w ogóle aż strach. Tak niektórzy myślą, prawda? To wszystko już się na pewno rozłoży i to wtedy spokojnie można dodawać do gleby. Także sobie to rozgraniczmy. To 6 miesięcy do roku i od roku wzwyż. Teraz tak, oczywiście to 6 miesięcy, to jest tak, że drodzy Państwo, jeżeli kupujecie obornik od rolnika, to pamiętajcie, że rolnik rozrzuca obornik na wiosnę i na jesień, tak? Dwa razy w roku. I najlepiej w tym momencie, na przykład jesienią, podjechać do rolnika i poprosić, żeby nam przy okazji, bo oni często wyjeżdżają z takimi maszynami, z takimi wielkimi łapami, które ładują sobie ten obornik wtedy na swoje maszyny, to bardzo ułatwia, bo wtedy nie trzeba prawda, tu pracować ciężko z tymi widłami i tak dalej, także podjechać w tym czasie, umówić się z rolnikiem, żeby wam dał tego obornika i potem przez te 6 miesięcy do wiosny akurat będzie rok, prawda? Więc albo wyrzucić to już do ogrodu, ale to najlepiej jednak właśnie pod przykryciem, poczekać do wiosny i na wiosnę przygotowywać w ten sposób glebę, że właśnie albo dodawać w miejscu, gdzieś na przykład w warzywniku, albo jak są rośliny jakieś na rabatach ozdobnych, to jak przytniemy teraz na wiosnę, bo na przykład ja swoje przycinałam w zeszłym tygodniu wszystkie bliny na rabacie, to można wtedy pomiędzy tymi roślinami rozrzucić ten obornik i delikatnie go wkopać. Ale powiem Państwu szczerze od serca, że miałam taką sytuację w ogrodzie niedaleko mnie, zakładałam w Chmielnie, zakładałam dużą prerię, czyli generalnie ogromny ogród bylinowy i myśmy tam mieli dostęp tylko do naprawdę świeżego obornika. I żeśmy tym obornikiem wyściółkowali ten cały ogród i ani jedna roślina nie została spalona. To jeżeli chodzi o obornik taki, że tak powiem, stały, tak? Jakaś taka masa stała. Dużo też było pytań odnośnie gnojówki, czyli gnojowicy, tak? O to, ile tej gnojówki użyć, żeby nie poparzyć rośliny. Oczywiście pomimo tego, że jest to nawóz naturalny, no to możemy poparzyć, jeżeli użyjemy, wypchamy na przykład tą beczkę jakimś bardzo, bardzo świeżym obornikiem. Do tego nalejemy 5 cm wody, więc będzie niesamowicie mocny nawóz, prawda? Więc tym faktycznie można by było jakieś młode pomidory czy jakieś młode rośliny, nie daj Boże, poparzyć. Więc ja myślę, że musimy tak sobie przyjąć takie rozcieńczenie, żeby ten płyn miał kolor takiej mocnej herbaty. To jest takie, moim zdaniem, bardzo prosta zasada do zapamiętania, czyli jeżeli używamy gnojówki z obornika, bo są też inne gnojówki, ale z obornika, powiedzmy, to tak filiżanka mocnej herbaty i to będzie na pewno bezpieczne.
Tylko jak ktoś pije zieloną, tak jak ja, to gorzej. Trudniej ten moment.
To trzeba iść do jakiejś kawiarni i komuś zajrzeć do filiżanki.
To w takim razie podchwytliwe pytanie. Jak siać marchew, aby nie miała robaków?
No to nie zależy od tego, jak niestety to wysiejemy, tylko to zależy od tego, co z nią później zrobimy. Przede wszystkim, na dobry początek, teraz mówiliśmy o oborniku. Jeżeli stosujecie Państwo obornik w warzywniku, to według dobrych przepisów płodozmianowych obornik nie idzie na miejsce, w którym mają być warzywa właśnie korzeniowe, jak marchew, czy jak pietrucha, czy jak pasterna, czy buraki. Tam ten zagon pozostaje bez obornikowania w poprzednim roku. Tak więc te marchewki są o wiele bardziej podatne na robala, jak to się mówi u nas, jeżeli będą rosły na glebie, która ma dużą zawartość świeżego obornika. O wiele łatwiej wtedy wchodzą robaki w ten korzeń i zjadają ją. Zjadają te korzenie, te marchewki. Poza tym, bo pewnie chodzi o tą połyśnicę, prawda? Myśmy już mówili w zeszłym roku o połyśnicy, połyśnica marchwianka, to się jakoś tak chyba nazywa, to okropność. Też należy sprawdzić, kiedy ona ma obloty. Nie wiem dokładnie, kiedy ona ma obloty, ale czy to może być lipiec, czy może być czerwiec, to trzeba sprawdzić, bo każdy insekt ma jakiś swój pomysł na życie i on w innym czasie składa jaja, w innym czasie ma obloty. Także trzeba sprawdzić, kiedy nasz wróg ma ten oblot i po prostu fizycznie jej to dostęp do tych naszych marchewek odciąć.
Znaczy, siedzimy w ogrodzie i jak leci pałaśnica
i strzelamy. Nie, żartuję. nie. Bo ona tak to zrobi, że my i tak jej nie zauważymy. Pewnie kimniemy na 5 sekund i wszystkie pałaśnice będą w naszym ogrodzie. Nie, po prostu ona leci na wysokości 60 cm. Nie, więc jeżeli zablokujemy jej dostęp do tych marchewek, na przykład zrobimy ścianę z kartonu na 60 cm wzdłuż rządu.
Nie przeleci nad ścianką?
Nie, ona nie przeleci, ona poleci dalej, ona się wzbije i poleci dalej. Więc albo jakieś wyższe rośliny koło tej marchewki posadzić, albo fizycznie taką zaporę właśnie z jakiegoś takiego, z kartonowych jakichś kawałków po kartonach, nie wiem, to można obciąć, zrobić taką ścianę, że tak powiem. I wtedy ona faktycznie głową się walnie w to i spadnie i albo poleci wyżej i poleci do sąsiada. Także po pierwsze nie może być zbyt bogata w obornik gleba, a po drugie trzeba fizycznie im zablokować ten dostęp. I one tylko lecą w jakimś czasie, więc też warto na przykład wysiać wczesną marcheweczkę i zebrać zbiór takich wczesnych marcheweczek zdrowych. To od razu będzie miejsce w ogrodzie na przykład na coś innego, na jakiś inny plon. Potem znowu wysiewać marcheweczkę późno, na przykład w drugiej połowie lipca dopiero, albo nawet jeszcze na początku sierpnia. I wtedy będziemy te marcheweczki jeść jesienią. Potem one przetrwają zimę, jeżeli nie będzie takiej strasznej zimy, dziwnej, bezśnieżnej. I na wiosnę, no myśmy mieli w zeszłym roku, na wiosnę będziecie mieli Państwo znowu świeże marcheweczki.
Została nam minuta, to może pytanie pani Marii, bo ma problem z różami. Były okopcowane, pędy prawie wszystkie są jakby czarne. Róż mam chyba 50, co robić? Pyta pani Helena.
No nie wiem, jeżeli są czarne, to mogą być martwe. No trzeba te kopczyki No trzeba jeszcze poczekać, bo w tym tygodniu wszystko się okaże. Ja tylko tak super ekstra szybko powiem o tej mączce rogowej, bo chciałam też o tym powiedzieć. Będziemy mówić w przyszłym tygodniu więcej, ale to jest inwestycja na wiele lat. Także jeżeli używacie państwo mączki rogowej, to musicie również dawać tym roślinom kopa na teraz. Więc warto na przykład ja na jedną roślinę dwie garści mączki rogowej i dwie garści obornika granulowanego też ze sklepu. Żeby teraz ten obornik granulowany da kopa teraz, a ta mączka rogowa to jest inwestycja na cały rok i na jeszcze przyszły rok.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień.